Witajcie, kochani. Hejka.
Nie no, ale jakieś takie mam
Ja mam
wrażenie, że...
nadzieję, że ktoś nas ogląda.
Niestety chyba ktoś
Mam
nas ogląda,
niestety,
tak.
muszę powiedzieć, że nie będzie jednocześnie na YouTubie, bo nie ma takiej opcji tutaj, więc będzie film w późniejszym
Aha.
miejscu. Dobra, zaczynamy. Uwaga.
Dobra.
Witajcie na seminarium feminist z okazji powodów było ileś, połączył nas internet i tutaj także ta sprawa, że feminizm w Polsce w tym momencie, po takim wypstrykaniu się trochę ruchu w obronie prawa do aborcji, który tutaj większość z nas oczywiście popierała, w tym momencie nastąpiła taka próżnia, na przykład w Warszawie w ogóle się nie odbędzie w marcu manifa. Ogólnie my wszystkie poznałyśmy się krytykując te zjawiska, które można nazwać nie ma feminizmu bez, i tutaj wpisujemy jakąś dowolną grupę. Jak widzimy, okazało się, że nie ma feminizmu bez jakichś tam grup, ale te grupy bez feminizmu radzą sobie dobrze. Na przykład by miało nie być feminizmu bez LGBT. W tym momencie wczoraj posprawdzałam stronę LGBT, na żadnych nie było w ogóle życzeń dla kobiet. Miało nie być też feminizmu bez obrony klimatu, feminizmu bez weganizmu, miało nie być feminizmu bez różnych innych ważnych społecznie spraw. Niemniej jednak uważamy, że to jest jakieś takie stawianie wozu przed koniem, ponieważ feminizm jest bardziej podstawowym ruchem i dotyczy bardziej podstawowej realności niż różne inne ruchy, niczego im nie ujmując. I w tym momencie spotkałyśmy się, no jak powiedziałam, internet nas połączył, ponieważ połączyło nas też to, że byłyśmy wykluczane z różnych feministycznych inicjatyw właśnie dlatego, że nie chciałyśmy tego, że broniłyśmy tego klasik feminizmu. I o tym klasik feminizmie chcemy dzisiaj porozmawiać, nie przeciwko komuś, tylko znaleźć takie najważniejsze sprawy, które są ważne dla feminizmu tu i teraz, wbrew temu, co się działo z okazji 8 marca przez ostatnich 20 lat, nie jedyną sprawą nie jest kwestia aborcji. Mamy mnóstwo spraw, które dotyczą kobiet i które no, w jakimś sensie zostały zapomniane. Widać to też w naszych życzeniach, które złożyłyśmy wam i które były na seminarium tutaj wrzucane na stronie feminizm, tak wypaczenia nie. I chciałabym, żebyście teraz powiedziały tak krótko o tym, co w życzeniach i dlaczego akurat takie życzenia. Może alfabetycznie, czyli od Katarzyny. Zaczynamy.
Dobrze, dziękuję za udzielony głos. No takie życzenia, bo myślę sobie, że cały czas mamy taki problem matki Polki pokutujący w różnych aspektach, a mianowicie, że ta opiekuńczość ma się właściwie rozkładać na wszystkich dookoła, co mnie irytuje, bo myślę sobie, że nie po to tyle lat kobiety walczą o to, żeby nie być zmuszone do opieki nad dziećmi, żeby nagle musiały się opiekować jeszcze dorosłymi osobami, ich uczuciami. Myślę, że ta manifa i to, co się z nią działo przez ostatnie lata, też niestety właśnie szła w tym kierunku. Jakby te prawa kobiet się już całkowicie wypełniły, wszystko kobiety zyskały i już nie musiały się o żadne kwestie bić. Myślę, że jak tutaj jesteśmy, tak się nie zgadzamy z tym punktem widzenia i widzimy co roku, że coraz więcej jest niestety aspektów, które no, nas co najmniej niepokoją.
Tak, no tutaj się prawdopodobnie zgadzamy. A ty, Magda?
Ja się zgadzam z Kasią. Ja też widzę bardzo szybką, gwałtowną zmianę, jaka następuje w naszym społeczeństwie w wyniku masowego używania internetu i też takiego przeniesienia dużej części życia do mediów społecznościowych. W związku z tym moje życzenia sprowadziły się do tego, co jakby widzę od jakiegoś czasu, czyli swego rodzaju cyklicznym różnym histeriom zbiorowym i takim, no powiedziałabym, mocno genderowym wymiarze tych histerii oraz do innego tematu, o którym mam nadzieję, że później będę miała okazję więcej powiedzieć.
Dzięki wielkie. A ty, Zuza?
Więc tak, no ja jak zwykle zainspirowałam się doświadczeniem po prostu w ostatnim czasie. Miałam okazję trochę popracować też fizycznie, podrabiać w ten sposób. Pomyślałam sobie, że jednak większość rzeczy jest gdzieś tam kierowana faktycznie do kobiet, które są, po prostu mają wyższe wykształcenie. No ja też mam, natomiast pomyślałam sobie tak pracując, że no faktycznie, gdyby to była moja jedyna praca, to gdzieś tam ten aspekt na przykład niższych prac, pracownic fizycznych, pracownic usług, niż mężczyzn, którzy też pracują fizycznie czy pracują w usługach, no jest w za małym stopniu podnoszony, że też pomyślałam o tych pracach opiekuńczych w związku z opieką nad chorymi. To jest jakaś taka sprawa aktualnie, która mnie dotyczy i gdzieś też w bliskim środowisku. Więc po prostu powiedziałam to, o czym myślałam w ostatnich dniach. I bo ktoś mi zarzucił, że ja się tutaj odwołuję, bo też skrytykowałam teoria, że przecież to jest teoria, prawda, feminizmu takiego socjalistycznego. Natomiast absolutnie uważam, że gdyby to nie znajdowało nadal potwierdzenia w doświadczeniu kobiet, to nie byłoby sensu o tym mówić i tylko o tyle jakby odniosłam się też do teorii. No i oczywiście sprawa genderowa, o której wy też mówicie, czyli po prostu wpychanie nas z powrotem w stereotyp kobiecości w bardzo różnych wymiarach, w miejsce dawnego empowermentu, czyli takiego właśnie, no jednak zachęcania do tego, że oczywiście kobiety są różne, tak? Niektóre mają na przykład stereotypowo kobiecą naturę, tak jak i mężczyźni mają, to kiedyś było oczywiste. Już miałam wrażenie, że jest to oczywiste, no ale ponownie gdzieś tam wracamy do takiego schematu właśnie kobieta troskliwa, kobieta empatyczna, kobieta opiekuńcza. Dlatego chciałam coś zakomunikować, coś innego po prostu, coś mądrze.
Super, Marta, powiedz.
Tak, no ja życzyłam lepszego internetu. To się trochę pokrywa z tym, co mówiła Magda. Mam wrażenie, że chyba wszystkie tematy, którymi się interesujemy, czyli ciało pozytywność, porno, prostytucja i tak dalej, przekształciły się poprzez to, że my korzystamy z nowych technologii. Nie jesteśmy w stanie przestać z nich korzystać, chyba byśmy nawet nie chciały, ale mam takie wrażenie, że feminizm trzeciej fali generalnie zatrzymał się, jeśli chodzi o stosunek kobiet do technologii, zatrzymał się na takich utopijnych wyobrażeniach z lat 80. i początku lat 90. o tym, że internet jest fajny dla kobiet, bo w ogóle jest fajny i to jest taka fajna zabawka i ona jest też dla kobiet. No i to nie ma związku z rzeczywistością, tak jak duża część feminizmu trzeciej fali. Dlatego mam wrażenie, że jak po prostu jakimkolwiek problemie feministycznym mówimy i mówimy o nim kilkadziesiąt lat do tyłu i mówimy o nim teraz, to on się przekształcił poprzez internet tak, że czasami mówimy o dwóch innych rzeczach. I stąd moje życzenia.
Ale internet nas też połączył, bo większość z nas tutaj była kancelowana i ci, co kancelowali, są częścią owej siły, która zła pragnąc zawsze dobroczyni, bo dzięki
tak jest.
Temu, żeśmy się ze sobą spotkały i będziemy
no, ale
spotkały.
Wiadomo, kto jest tą siłą, nie?
Serdecznie ich pozdrawiamy.
To nie jest nikt dobry.
Tak jak zawsze pozdrawiamy naszych osoby, które próbują nas uciszyć. Jak na razie wam się to niezbyt udaje. Urszula.
Ja. Dziękuję za udzielenie głosu. Otóż ja chciałam powiedzieć, że mój filmik z życzeniami był oczywiście prześmiewczy oraz myślę, że potrzebuję go wytłumaczyć, dlatego że jednym ze zjawisk, tak w nawiązaniu do tego, co powiedziała Marta, i które tak jakby przyspieszyły też w wyniku pandemii, która przeniosła nasze życie do internetu, jest absolutna ahistoryczność dzisiejszych ruchów społecznych. Czyli brak świadomości, że to nie jest tak, że mamy ileś tam lat, powiedzmy 25, i nagle wynajdujemy koło od nowa. Tak, wynajdując nowy feminizm, który ma włączać tamte grupy i nakazujący kobietom empatię wobec tamtej, siamtej i innej grupy. Wszystko ma jakąś historię, nic nie dzieje się w próżni, a ja mam wrażenie, że obecne dyskusje, zwłaszcza z osobami młodszymi, które nie pamiętają życia bez internetu tak naprawdę i życia bez mediów społecznościowych i rozmów bez mediów społecznościowych, trochę tak jakby opierają się, ma się takie wrażenie rozmawiając z nimi, jakby wymyśliły historię, w sensie jakby historia nigdy się nie wydarzyła.
Wymyśliły historię i opowiedziały ją bardzo dziwnym i gramatycznym językiem.
Tak, tak. I co śmieszniejsze, to nie jest kwestia, często to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pokoleniowa, bo jest też wyraźny trend wśród starszych, i to nawet starszych od nas, do podchwytywania tej maniery i udawania, że po prostu przed rokiem 2023 albo 2022, zależy w którym rozmawiamy, nic nie było, nikt nic nie robił i nic nie istniało. Więc czuję się w obowiązku wytłumaczyć mój filmik. Otóż mój filmik jest jasnym nawiązaniem do wywiadu, jakiego udzieliła Joanna Szczepkowska 4 czerwca 1989 roku, kiedy zaproszono ją do dziennika telewizyjnego, na jedynym kanale telewizyjnym, który wówczas działał, żeby opowiedziała o 13-leciu swojej kariery teatralnej i wielu nagrodach, jakie zdobyła. Natomiast ona nie chciała tego robić, ponieważ była absolutnie zachwycona faktem, że proszę Państwa, otóż 4 czerwca 1989 roku w Polsce skończył się komunizm, ponieważ odbyły się pierwsze po wojnie wolne wybory parlamentarne. No i ja ten filmik nagrałam prześmiewczo, ponieważ jako osobie zaangażowanej w ruch feministyczny od lat i obserwującej to, co się w nim dzieje przez lata, no już jakiś czas temu było dla mnie jasne, że 8 marca nic się nie wydarzy. W sensie wszystkie inicjatywy, które od lat działały, bez względu na to, co my sądzimy o tych inicjatywach, czy one były skuteczne, nieskuteczne, fajne, niefajne i tak dalej, w ogóle nie było ani sygnału o tym, że trwają jakiekolwiek przygotowania albo jakiekolwiek przemyślenia na temat tego, że wypadałoby chociaż życzenia złożyć w ten dzień albo zorganizować jak od 20 lat jakąś nawet, nie wiem, najskromniejszą manifestację czy uroczystość, tak? I tak sobie pomyślałam, że czasami to jest tak, że, znaczy nie czasami, że koniec czegoś bywa również początkiem czegoś innego. I umarł król, niech żyje król, tak? Pojawiła się jakaś niesamowita pustka i ona jest tym bardziej niesamowita, że de facto przecież największe manifestacje w historii wolnej Polski, demokratycznej Polski, to były właśnie manifestacje przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej, tak? To był największy ruch społeczny de facto wolnej Polski. I to był ruch w obronie praw kobiet. I gdzie się podziała ta energia? Co się z nią stało? Tak?
Zastanowimy się właśnie na tym, bo każda z nas ma tutaj jakąś teorię, jak można w ogóle było ten taki ruch zaprzepaścić, tak porządny, powszechny i tak dalej.
Tak, ale co się wydarzyło? Analizy, wiadomo, że post factum wiele rzeczy widać wyraźniej, wiele rzeczy widać jaskrawiej. Myśmy mówiły nie tylko, mam wrażenie, że każda z nas analizowała sytuację na bieżąco i miała jej jakiś taki w miarę analityczny ogląd już w całym tym procesie rozkładu de facto, który nastąpił od momentu wydania tak naprawdę wyroku przez Trybunał Konstytucyjny. Tak, no moja diagnoza jest taka, że no, kobiety i te energie jakoś de facto zostawiono same sobie, tak? I wszyscy, którzy te energie wówczas budowali, ruch społeczny i tak dalej, poszli robić jakieś inne rzeczy, a kobiety zostały zostawione same sobie, bo ruch okazał się nie być o nich, nie być do nich i nie być dla nich. Tak, więc oto jesteśmy my, tak? Te jedne z tych kobiet, które zostawiono po prostu.
Owszem, tak, no przynajmniej się postaramy. Iza, proszę.
To ja zacznę od tej strony, że ja jestem osobą, która od wczesnej młodości w protestowała przeciwko składaniu mi życzeń na 8 marca, ponieważ ja żywiłam całe życie przekonanie, że każdy dzień w roku należy do mnie i do reszty kobiet. Natomiast faktycznie, od kiedy samo istnienie kobiet jako grupy i także politycznej grupy interesu zostało zakwestionowane przez te postmodernistyczne, różne nowatorskie pomysły, to tak, zaczynam widzieć w tym sens i uważam, że Dzień Kobiet należy celebrować. Możemy się zastanowić, w jaki sposób. I moje życzenia dotyczyły tego, żeby kobiety były zauważane, a ich prawa i potrzeby też respektowane w prawie. Właśnie dlatego, że przez większość historii kobiety nie miały żadnego statusu w prawie. Nie były w żaden sposób dostrzegane na niwie publicznej. I kiedy jesteśmy w momencie, gdy mamy już tę zdobycz, jesteśmy obywatelkami, uczestniczymy w życiu publicznym, to nagle okazuje się, że de facto kobiet nie ma, płci nie ma. Możemy zacząć relatywizować sam fakt istnienia płci. I tak, ten paradoks, może nawet nie samo jego istnienie, ale to, jak chętnie został przyjęty przez, powiedzmy, mainstream czy tam elity kulturowe, to mnie zmotywowało do złożenia w ten sposób życzeń.
Dzięki wielkie. Kaja.
No, my składałyśmy życzenia razem i ty już po części powiedziałaś, Kasiu, to w sumie, co ja bym mogła też powiedzieć, więc ja tylko tak uzupełnię od siebie, że dla mnie taką ważną rzeczą w tych życzeniach było to, że co się też pojawiło zresztą u Kasi Lady Pasztet, żebyśmy my nie były zmuszane różnego typu szantażami do opiekowania się uczuciami innych osób, ludzi. I ja wszystkie was w zasadzie poznałam, dlatego, bo mnie tak szantażowano, próbowano mnie dyscyplinować i robiono to w imię feminizmu. I ja szczerze mówiąc bardzo jako kobieta zraziłam się do feminizmu i chciałabym, żeby, że tak uzupełniając moje życzenia i podsumowując to wszystko, co tutaj mówiłyście, żeby feminizm był dla wszystkich kobiet, osób płci żeńskiej, dorosłych, tak? I żeby nie wykluczał kobiet, dlatego że na przykład o milimetr się różnią albo nie chcą przyjąć jakiegoś dogmatu narzuconego przez mainstream feminizmu. Dla mnie to jest bardzo istotne, bo ja w sumie można powiedzieć, że weszłam w jakąś tam bańkę feministyczną w social mediach i włożyłam w nią dużo serca. Tak jak Ula mówiła tutaj też o strajkach kobiet, włożyłam naprawdę bardzo dużo serca też w strajki i tak naprawdę zostałam za to ukarana przez same feministki. Tak czuję. Znaczy czuję, że po prostu ukarano mnie za to, że chciałam walczyć o jakieś tam prawa kobiet i zrobiły to osoby z najmniej spodziewanej strony, tak? Bo wszystkie się spodziewałyśmy, że będzie nas atakować prawica, a tu się nagle okazało, że atakują nas ci, którzy, z którymi niby pod rękę mieliśmy iść, którzy krzyczeli, nigdy nie będziesz szła sama. I dla mnie jest to istotne, tak? I te moje życzenia, które razem składałyśmy, żeby feminizm był o kobietach, dla kobiet, uzupełniłabym jeszcze o to, że dla wszystkich kobiet i żeby dawał głos wszystkim kobietom, nawet tym, z którymi się nie zgadza, bo one też są kobietami i też powinny mieć prawo zabierać głos jako jednostki, które mogą o sobie samo stanowić, żeby feminizm nie upupiał kobiet, tak?
Dziękuję to bardzo. Jako, że składałyśmy życie razem, życzenia razem, to ja dopowiem, no bo to nie jest tak, że kobiety są niewidzialne w tym momencie, tylko kobiety są od czegoś. I tak było od czasów Johna Stuarta Milla i Harriet Taylor Mill, którzy zastanawiali się, dlaczego to tak jest, że mężczyzna żyje dla siebie, a kobieta żyje dla innych. No i później tak analizując na przykład Kanta, że mężczyzna jest celem samym w sobie, a kobieta jest po to, żeby urodzić dzieci, dbać o męża, dbać o rodziców, dbać o społeczeństwo, robić akcje charytatywne, być dobra dla nie swoich dzieci i tak dalej, tak? Więc tutaj kobiety jakby są widzialne w tym dyskursie, tylko cały czas są jakby nie dla siebie i no i tutaj, i to widać nawet w wychowaniu, to widać nawet nie tylko w stosunku do dorosłych kobiet, ale też do dzieci. Ja Ja jestem z wykształcenia pedagogiem i zajmuję się tymi sprawami. Natomiast kwestia tego, jak to się stało, że zaczęłam tak na to krytycznie patrzeć, wygląda tak, że pisałam doktorat o ruchach emancypacyjnych. I te ruchy emancypacyjne dość dobrze znam i wiem, jak w ruchach emancypacyjnych pojawia się coś, co jest pseudoruchem emancypacyjnym. I ten wokeness, ta cancel culture, ta queer theory i tak dalej, to jest fałszywy ruch emancypacyjny, bo tak, z jednej strony przenosi wszystko do głowy, o czym będziemy mówić, czyli nie ma materii, tak jak Ula powiedziała, że jak pojawił się internet, to wszystko w internecie, a potem się okazuje, że nie można zorganizować przemarszu ulicami, bo ulice istnieją materialnie, a nie w internecie. Więc tutaj mamy jakby ten feminizm, ta filozofia feminizmu odnosi się do materii i materialna jest opieka, materialne jest rodzenie, materialne są te rzeczy, w których kobiety partycypują w o wiele większym stopniu niż mężczyźni. I tutaj no jeżeli chodzi o moją historię feminizmu, to ja jestem córką feministki w ogóle. Moja mama zakładała Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, organizację, która teraz niestety używa takich potworków jak osoby pacjenckie, żeby nie powiedzieć kobieta w ciąży będąca w szpitalu. I tutaj no to jest dla mnie jakby tak etycznie oburzające, powiem szczerze. No dobrze, no to teraz powiedzcie, jakie tematy dla feminizmu są ważne, tak, które trzeba wydobyć spod tego takiego, no nie wiadomo czego, takiego rozkrzyczanego, rewolucyjnego dyskursu o niczym. Jakie byście widziały tematy? O takie odwieczne, feministyczne.
No prostytucja, pornografia, wszelka forma wyzysku seksualnego, wyzysku reprodukcyjnego, czyli związanego też na przykład surrogacja, tak, czyli wynajmowanie kobiet do rodzenia. No, jest tego bardzo dużo, wydaje mi się. Wszystko to, co jest oparte o faktyczne cechy, które nas łączą, no, a to jest płeć.
No tutaj też dochodzi, jeżeli zajmujemy się dziećmi czy młodzieżą, tutaj jeszcze dochodzi taka presja. Presja na wygląd, presja na odgrywanie pewnej roli także w stosunku do mężczyzn, a nie opiekuńczej, tak? Czyli takie coś, co jeszcze znamy z XIX wieku. Kobieta ma być bardzo mocno useksualizowana, ale przyjemność seksu, seksualność wyzwoloną ma mieć mężczyzna. Kobieta ma być ograniczona. I tutaj widzimy w tym woke'u też takie bardzo dziwne przeniesienie, że nagle afirmowane są różne rzeczy, bo to nie jest jedna rzecz, pornografia, prostytucja, surrogacja, które są, no, które de facto wynikają z takiego patriarchalnego podziału ról. Kobieta ma wzbudzać podniecenie seksualne, ale nie musi go odczuwać. Bo jej seksualność nie jest tutaj najważniejsza. No dobrze, to jak, czy macie jeszcze jakiś tutaj temat, który warto poruszyć?
Tak, jeszcze refleksja nad, będę do tego wracać chyba, nad upływem czasu, nad tym, co to znaczy być dorastającą dziewczynką w czasach internetu, tak, kiedy życie się przeniosło w internet i w media społecznościowe. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo nie wiem, że jestem. I co to znaczy starzeć się jako kobieta?
No tym bardziej, że mamy takie zjawisko, które pewnie część z was zauważa, mianowicie ja to nazywam matkobójstwem albo paleniem czarownic, czyli jeżeli kobieta zyskuje jakąś rangę w naszej kulturze i nie jest to ranga tam bycia najpiękniejszą według jakiegoś tam magazynu, czy żoną jakiegoś milionera, to natychmiast nad tą kobietą się zbierają czarne chmury i wystarczy byle jakiś drobiazg, żeby zaczęli ją wszyscy krytykować, w ogóle odrzucać, taki drobiazg, jakiego u mężczyzny to w ogóle nie zostałoby zauważone. No na przykład Katarzyna Nosowska, która powiedziała, że czasem jest zmęczona feminatywami. Katarzyna Nosowska, która wychowała pokolenie właściwie, została zglanowana przez portal Na Temat, który generalnie, jeśli popatrzyłam na jego właścicieli, nigdy nie był zaangażowany w jakąkolwiek formę feminizmu, więc jest takie palenie czarownicy, a czarownica to jest dojrzała kobieta. Ludzie mają być przewodzeni przez mężczyzn, tak? Bo i tutaj mogą być jakieś młode kobiety, które na swoim ciele napiszą jakieś hasło feministyczne, natomiast kobieta na stanowisku autorytetu wszystkich drażni. Może to jest nawet podświadome, więc tutaj bardzo się cieszę, że do tego będziesz wracała. A teraz chciałam, żeby Katarzyna Barczyk powiedziała, bo jak zaczynamy od początku, tak, życie zaczyna się od dzieciństwa, to żebyś powiedziała o dzieciach i o matkach.
Dziękuję. Ja myślę, że ten temat palenia starych czarownic i tego, że po prostu no jakby ta starość jest jakimś, znaczy starzenie się i w ogóle dojrzałe kobiety budzą jakieś tutaj negatywne odczucia, no to mówi też dużo o miejscu, w którym jesteśmy. Ale wracając do bardziej do narodzin, to myślę, że o skali znieczulenia na ten temat mówi to, jak bardzo nikogo nie obchodziło, kiedy podczas pandemii matki były izolowane od dzieci i w ogóle jakby to, wiecie, przeszło zupełnie bez echa, nie było żadnych badań, nie było żadnych wskazań co do takich procedur, a okazywało się, że jakby rodzice i też mamy wcześniaków nie mogą się z nimi zobaczyć. I to trwało miesiące, te petycje jakby się rozbijały w ogóle o... Nie umiały żadnego po prostu wzbudzić takiego głosu i poparcia, bo jakby bycie w ciąży jest jeszcze jako tako interesujące, powiedzmy, ta ciąża ze względu na aborcję i możliwość jej dokonania jakoś tam jest istotna, no a potem się rodzi dziecko i jakby właściwie to zainteresowanie znika, no bo dzieci są oczywiście irytujące i wypada ich nie lubić. Wszystkie takie tezy wygłaszają osoby, które same kiedyś były dziećmi i zapewne też kogoś irytowały i też ktoś ich nie lubił i ich towarzystwo było uciążliwe. Gorzej jak to nie mija, że tak powiem, już w pewnym wieku. Natomiast matki irytują, bo myślę sobie, że to jest jedna z niewielu grup w Polsce, która po prostu otwarcie walczy o swoje i jakby idzie tam, gdzie odbywa się jakikolwiek profit, tak? No, można mieć pretensje do tego, w jaki sposób PiS zarządza, że tak powiem, tym kapitałem, ale no jakby nikt wcześniej też specjalnie nie dbał o nie jako grupę, tak? I myślę, że stąd się bierze też ta taka nienawiść internetowa do tych matek, tak? Jakby i tutaj doskonale widzimy to, że jakakolwiek podjęta decyzja będzie zła. Wrócisz do pracy, źle. Zostajesz w domu, źle. Jesteś zależny od partnera, źle. Pracujesz, no to wtedy musisz wejść w system żłobkowo-przedszkolny, który również ma swoje ograniczenia i limity i właściwie okazuje się, że i tak pracujesz, potem jeszcze ogarniasz dom i jakby tutaj mnożą się te etaty. No i te kobiety właśnie wychodzą z tych domów, mężczyźni do nich nie przychodzą. W takim sensie podziału tych obowiązków oraz też akceptacji do takiego podziału obowiązków. Pojawiają się jakieś dyrektywy, które też nikogo nie obchodzą, jak dyrektywa Work-Life Balance, która miała wprowadzić pewne tutaj jakby upłciowienie tego rodzicielstwa i obowiązkowe urlopy dla mężczyzn. No jest to cały szereg zagadnień, także nie jest to nie jesteśmy w stanie tutaj tego wyczerpać, ale myślę, że ta frustracja ogromna, która jest kierowana w kierunku mam, bierze się po prostu z wielu różnych czynników, również z tego, że to jest taki łatwy cel, no bo właściwie jakby trudno sobie wyobrazić powtórny strajk głodowy i takie pospolite ruszenie matek, które po prostu nie miały co rzeczywiście dać dzieciom do jedzenia i dlatego ruszyły przez Łódź. No teraz to raczej się nie zdarza po prostu i jakby tej solidarności nam brakuje, dlatego że też no, się ją przeciwko nam w różnych aspektach rozgrywa.
Tutaj mam też taką, ja robiłam teraz takie badania dotyczące demografii, no to na pewno wiecie, że w Polsce jest dosyć niska dzietność, nawet jak na Europę, która ma niską dzietność, ale przebadaliśmy przy okazji podejście kulturowe i macierzyństwo jest w ogóle czymś traktowanym tak, z lękiem, z obawą, z urazą. No zresztą pewnie wszyscy pamiętają ten słynny artykuł profesora Mikołajki o tych wózkowych, czyli przypuszczalnie młodych kobietach. Tak. Które mają dzieci i nie poszły do pracy i one mu przeszkadzały czytać Kartezjusza czy Kanta, bo pod jego balkonem gadały o swoich dzieciach, więc tutaj mamy też taki kulturowy jakby w ogóle jakąś taką mizoginię i to się przekłada na to też, że kobiety się w ogóle boją mieć dzieci i no i tutaj ta refleksja o matkach też idzie w jakąś taką dziwną stronę, bo ja przygotowując ten raport właśnie o demografii znalazłam, ale naprawdę w ciągu 5 minut, cały szereg artykułów o tym, jak strasznie być matką, jak głupio być matką, jakie to jest przestarzałe, jestem bezdzietną lambadziarą, jest mi z tym dobrze, jakieś artykuły o psiecku zamiast dziecku i tak dalej. ZUSA z kolei zrobiła badanie, że w okresie 2,5 miesiąca w Gazecie Wyborczej i jej magazynach temat macierzyństwa był rzadziej poruszany niż temat transpłciowości. No weźmy, jaka to jest proporcja w ogóle ludzi. Więc tutaj to jest oczywiście temat rzeka i on jest jakoś tam zaniedbany właśnie z tego powodu, że no tutaj jest nawet taka trochę ideologiczna kwestia. Skoro ruch feministyczny skupił się na aborcji i to poszło już naprawdę niekiedy w jakiś totalny absurd, te dziewuchy dziewuchom i aborcyjny dream team, które chcą aborcję robić do samego końca ciąży albo jakieś bezdzietniki, bezdzietnice i inne takie rzeczy, czyli osoby, które są strasznie dumne i czują się lepsze, dlatego że nie są matkami. Więc no tutaj to też z tego powodu ta tematyka macierzyństwa trochę tak przeszła, a macierzyństwo to konserwatyzm, to PiS chce, żebyśmy rodziły dzieci, no to my będziemy takie, przeciwko i nie będziemy rodzić tych dzieci. No więc tutaj mamy poważny temat, ale nie jedyny. I tu chciałam cię poprosić, Kaja, żebyś powiedziała z kolei o komunikacie, zwłaszcza wobec bardzo młodych kobiet, wobec nastolatek, dla których kobiecość jest identyfikowana, no właśnie, z czym?
Ja tutaj nawiążę do tego tematu matek. Myślę, że Kasia się ze mną, Kasia Barczyk, zresztą ty Kasiu Szumlewicz też, że się ze mną zgodzicie, ale to jest w ogóle rzecz, którą ja odkryłam dopiero po jakimś czasie działania w social mediach i prowadzenia Ciało Pozytywu. Ja robiłam takie galerie, że prosiłam ludzi, żeby wysyłali mi zdjęcia i wysyłały mi zdjęcia często młode dziewczyny. Na przykład była galeria, że zbierałam zdjęcia piersi, tam je cenzurowałam oczywiście i zauważyłam taką tendencję, że młode, bardzo młode dziewczyny wysyłają mi te zdjęcia i piszą: słuchaj, ja mam 18 lat, a wyglądam jakbym rodziła. Wyglądam, jakbym karmiła. Z brzuchem to samo. Wyglądam, jakbym była w ciąży. Wyglądam, jak po 5 porodach. Dosłownie używały takich pejoratywnych, w ich mniemaniu pejoratywnych określeń, tak? Do mnie, takiej jakiejś ciało pozytywnej działaczki, w ogóle jakby nie łącząc faktów, że może, nie wiem, ja na przykład nie uważam matek za jakieś gorsze czy brzydsze i nie deprecjonuję ich ciał, ale one robiły to całkowicie intuicyjnie. To znaczy one nie miały takiego podejścia, że ciało matki dało nowego człowieka, że to jest coś, co należy, nie wiem, podziwiać, szanować. Jakby zupełnie taka bazowa, antymatczyna mizoginia, która przejawiała się u bardzo młodych dziewczyn w tym, że one deprecjonowały swoje ciało i te części tego ciała, które kojarzyły się właśnie z porodem, czyli większe, jakieś wyciągnięte bardziej piersi, które im się kojarzyły, tak, w ich głowach, celulit, rozstępy. I to jest bardzo ciekawe. I ja kiedyś jednej z moich followerek, która była strasznie zakompleksiona, spytałam ją: słuchaj, A gdyby był świat, który czci matki, i to twoje ciało byłoby piękne, tak? To by było: wow, masz ciało jak matka, jeszcze nie rodziłaś, niemożliwe, a już wyglądasz tak pięknie, już to dałaś światu.
Jeśli mogę ci przerwać, w tym badaniu sondażowym, które robiłam, zadane zostało pytanie, czy macierzyństwo odbiera urodę. I młode kobiety, 18-24, 15% powiedziało, że tak. No więc to jest właśnie niesamowite. Grupy starsze, grupy mężczyzn tak nie uważały. Jest to też, powiem wam szczerze, jest to absolutnie nieprawda. Natomiast jest takie przeświadczenie.
Tak, i właśnie też chcę o tym powiedzieć, że tym młodym dziewczynom pakuje się do głowy, że one powinny zatrzymać się jakby w pewnym sensie w rozwoju, czyli przestać rozwijać tkankę tłuszczową gdzieś w wieku, nie wiem, 14, dla niektórych dziewczyn 13, dla niektórych 15, 16 lat, czyli jakby zahamować wzrost tkanki tłuszczowej w typowych dla kobiet miejscach, a w zamian za to wypełnić jakimiś tam zamiennikami, tak? W piersi silikon, tłuszcz też można pobrać z różnych miejsc, zaraz opowiem wam skąd, bo sama nawet nie wiedziałam. I te młode dziewczyny są tego uczone, są uczone nienawiści do dojrzewania. I tutaj od razu może męska publika nas ogląda, nie wiem, czasem stykam się z takimi, zwłaszcza na Twitterze, argumentami, że no tak, ewolucja nas tak wyposażyła, mężczyźni pragną młodych kobiet. No ale chyba drogi komentariat męski nie sugeruje, że wszyscy mężczyźni heteroseksualni są efebofilami. Więc myślę, że jednak większość mężczyzn pociągają dojrzałe płciowo kobiety i też jak rozmawiam z mężczyznami, to oni mówią, że te standardy kanony piękna sobie, a męskie zainteresowanie sobie, tak? I że mężczyzn jednak, to nie jest tak, nam się wmawia, że mężczyzn będzie to pociągać, ale czy wszystkich to pociąga, nie sądzę. I też taki feedback dostaję od mężczyzn, bo przecież mój ciało pozytyw i mój własny profil śledzi dużo mężczyzn. Chciałam wam powiedzieć jednak pewną anegdotkę, która być może dla was będzie jakby jakimś tam szokiem, bo mnie zszokowała. Mianowicie obejrzałam ostatnio film influencerki na profilu medycznym dla pacjentów, w którym ona opowiada, jak miała kompleksy i zdecydowała się na operację bardzo zaawansowaną liposukcji, czyli to było odsysanie z różnych części ciała tłuszczu i wczepianie go w inne części ciała, czyli na przykład miała odsysany tłuszcz z pleców. Ja nawet nie wiedziałam, że można odsysać tłuszcz z pleców, po to, żeby wypełnić idealnie biodra i żeby uzyskać figurę lalki, dosłownie lalki Barbie. I faktycznie ja zadałam sobie ten trud, obejrzałam trochę takich młodzieżowych jakichś seriali, czy jakieś reality show, powchodziłam na te influencerki modne. Jest ogromna moda, mimo tego, że ciało pozytywność niby weszła do mainstreamu, że duże marki niby pokazują tam co jakiś czas jakąś grubą osobę, na Netflixie też czasem do serialu dorzucą kogoś plus size. To jest w ogóle nieprawda. Dla młodej dziewczyny mają bardzo złe przykłady z social mediów. Jest tak znormalizowane operacje plastyczne, tak zaawansowane, jak w naszych czasach, kiedy my dorastałyśmy, czegoś takiego zupełnie nie było. I ta influencerka, słuchajcie, dostała strasznych powikłań, otarła się o śmierć, ropa leciała jej miesiącami z tych drenów i jej konkluzja nie była taka, że ona niepotrzebnie to robiła, bo i tak jest piękna, młoda i bogata i mogła sobie inaczej poradzić z kompleksami, tylko jej konkluzja po tym całym długim filmiku, gdzie ona opowiada makabryczne rzeczy, była taka, że ona mogła wybrać lepszego lekarza. I to była jedyna porada, jaką ona dawała swoim młodym fankom. Pamiętajcie, żeby przeczytać opinie na internecie. To była jedyna porada. I ja mam jeszcze jedną, równie przerażającą jakby obserwację, mianowicie, że oprócz tego naprawdę niesamowitego, można powiedzieć, że to już nie jest nawet, że to nie są operacje plastyczne, czy że to nie jest nawet taka zwykła branża beauty jak kiedyś, tylko że to są jakieś takie modyfikacje ciała kobiet w stronę bycia Barbie, że powstała druga odnoga, która kobietom, które nie chcą robić z siebie Barbie, które nie akceptują chodzenia w niewygodnych szpilkach, malowania się, są nonkonformistyczne płciowo, często są orientacji homoseksualnej, nie akceptują tych wzorców, które są narzucone przez tą kulturę, która każe nam się robić w te Barbie, proponuje się tym dziewczynom, i też robią to często lekarze na profilach lekarskich, tak jak tamtą influencerkę wrzucili, proponuje się tym dziewczynom, żeby leczyły swoje kompleksy też operacjami plastycznymi, tylko że w drugą stronę, tak, drugi biegun. Skoro nie akceptujesz swojej kobiecości, odetnij sobie piersi, okalecz się. Jest to targetowane pod bardzo młode dziewczyny. Myślę, że tutaj następne osoby powiedzą, jakie to są procenty młodych dziewczyn. Mam nadzieję przynajmniej, że to padnie. To są bardzo duże ilości. I ja jestem, szczerze mówiąc, jako działaczka ciała pozytywna, która od 5 lat śledzi to, co dzieje się w social mediach, przerażona, bo widzę, że w ogóle nie ma takiego kontestowania tego mitu urody dwustronnego, który by był radykalny, który by był niepoprawny politycznie, a uważam, że ciało pozytywność nie może być poprawna politycznie, bo poprawny politycznie to jest kanon urody. Więc obserwuję właśnie ten jakby rozrastające się modyfikacje ciała w te różne strony i jestem, szczerze mówiąc, przerażona. Nie wiem, czy damy radę z tak dużym kapitałem i z tak dużym marketingiem wycelowanym w tak młode osoby walczyć, no ale to już pozostawię dalszym.
A jeszcze nie można tego krytykować, bo się wtedy będzie exclusionary wobec osób, które postanowiły przerobić się całe za pomocą chirurgii plastycznej. Przecież i takie tutaj nasze królestwo banału wysuwało koło mądrości. A propos tego badania też mi wyszło, że kobiety w wieku 25-35, to jest ten najczęstszy wiek rozrodczy, jeśli chodzi o częstotliwość rodzenia dzieci, nie tylko uważają, że macierzyństwo je pobrzydzi, nikt tak inny nie uważa, również mężczyźni, ale uważają, że są brzydkie. Mają stosunek do swojej atrakcyjności najgorszy ze wszystkich grup wiekowych. Starsze kobiety, te przez wszystkich kancelowane, mają do swojej urody lepszy stosunek niż te w samym tym kwiecie kobiecości. Mnie to bardzo zainteresowało, co powiedziałaś o tych modyfikacjach, bo to z jednej strony jest modyfikacja do bycia kobietą. No przecież my jesteśmy kobietami, więc jesteśmy kobiece, tak? Ale bycia kobietą z jakichś wyobrażeń, takim jakby szczytem kobiecości były wysokie obcasy, długie pazury, zmniejszony nos, silikonowe piersi i tak dalej, kiedy nie są. Ale druga strona to są te modyfikacje, to takie jakby uzasadnienie tego, że się tego nie chce. I tutaj bardzo jest ciekawa rzecz, zaraz ci oddam głos, bardzo ciekawa jest rzecz polegająca na takiej totalnej seksualizacji wczesnych nastolatek, seksualizacji nie tylko przez przemysł, Facebook, Instagram i inne rzeczy, ale także przez organizacje, które mają się zajmować walką z wykluczeniami, i te organizacje nagle zaczynają badać dziewczynki 13-15 lat, czyli przed wiekiem tej zgody, jakie one są orientacji. I one bardzo często mówią, że one są aseksualne. Dla mnie to jest, ja mam też filozoficzne wykształcenie, dla mnie to jest logicznie jakaś taka bomba, która rozwala wszystko. No jak można o takich dzieciach mówić, że są aseksualne, jakim się libido dopiero rozwija? I przypuszczalnie one twierdzą, że są aseksualne lub nie są kobietami, są niebinarne lub są trans, ponieważ nie mogą tego znieść. Tego, co im się wciska, że one mają wyglądać jak jakieś takie seks-shopowe lale, o czym zresztą też powiemy, ale najpierw chciałam, żeby Iza tutaj poruszyła ten temat no, tego wybierania sobie jakby płci, jaki to ma związek z tym, co powiedziała Kaja.
To w zasadzie nie jest zjawisko wybierania sobie płci, bo płć nie da się wybrać. Tylko to jest zjawisko od niedawna istniejące, tak jak wspomniałam wcześniej, kwestionowania samego istnienia binarności płci, istnienia płci biologicznej. Tutaj feminizm niestety trochę faktycznie nieświadomie w dużej mierze położył podwaliny pod ten prąd, ponieważ nawet my same używamy terminu gender, mając na myśli płeć biologiczną. I feministki tutaj oczywiście niuansują i uważają, że gender to jest ta płeć kulturowa, natomiast w takim odbiorze społecznym pomogło to zrelatywizować po prostu samą płeć biologiczną jako taką i prawa kobiet jako grupy w oparciu o płeć biologiczną. I do tego głównego nurtu nie przebiła się taka kwintesencja tego, czym jest gender. A gdybym ja miała stworzyć taką definicję najbardziej zwartą, jaka tylko mi przyjdzie do głowy, to gender polega na tym, że mężczyźni zawsze dostają to, czego chcą. A druga zasada genderu polega na tym, że za czyny mężczyzn, które spotykają się z jakimś brakiem akceptacji czy krytyką, są odpowiedzialni nie mężczyźni, tylko kobiety. I w ten sposób, jakby aplikując tę zasadę do coraz to różnych nowych ruchów społecznych i politycznych, także jesteśmy w stanie bardzo jasno zdiagnozować seksizm obecny w tej chwili po lewej stronie sceny politycznej i w ugrupowaniach liberalnych. W Polsce widać to w tej chwili w mediach głównie. Media bardzo usilnie forsują właśnie taki przekaz, że płeć biologiczna nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ rządzi nami ultrakonserwatywna partia, to nie ma jeszcze takich zakusów jak w wielu innych krajach na świecie, nie tylko w krajach rozwiniętych, żeby wcielać to po prostu w literę prawa. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Jeżeli PiS przegra wybory, to zobaczymy to i my z bliska. No ale w Polsce też, jeżeli chodzi o to, co się stało w mediach i w mediach społecznościowych tego głównego nurtu, to jest to bardzo spektakularne i to bardzo jasno widać, że mężczyźni w 2 lata awansowali do kategorii osób najbardziej prześladowanych, najbardziej dyskryminowanych, najbardziej jakby zagrożonych do statusu potencjalnych ofiar, tylko w oparciu o to, że o ich słowo, o jedną ich deklarację. I właśnie na tym polega zasada autodeklaracji płci, że każdemu mężczyźnie po prostu daje taką potencjalną furtkę zdobycia wyższego statusu, ponieważ w tej nowej hierarchii kobieta nie może zostać transkobietą. Tylko mężczyzna może zostać transkobietą, a tylko transkobiety są najbardziej zagrożoną grupą ze wszystkich. Chociaż oczywiście zdarzają się już takie parodie czy pastisze i są już feministki czy tam kobiety, które zakładają takie trolujące konta w mediach społecznościowych, gdzie opowiadają historię swojej tranzycji od cis płciowych kobiet do kobiet trans. I jakby przedstawiają to, że to jest straszne prześladowanie, jeżeli się je za to krytykuje i straszliwa transfobia, no bo w zasadzie czemu nie. No i tak, a propos tego, co Kaja jeszcze wcześniej powiedziała, bo się też poczułam trochę wywołana do tablicy z tymi procentami, no to nie ma czegoś takiego jak jedno zjawisko transpłciowości, bo te dziewczyny, młode dziewczyny, które właśnie nie akceptują swojego ciała i nie akceptują tej drogi, którą im się proponuje do właśnie zostania tymi seksualizowanymi lalkami, ich liczba tych, które deklarują, że nie są kobietami w bardzo młodym wieku i wrzuconych do jednego worka jako osoby trans, ona wzrosła o różne szacunki, tutaj mówią, ale między 3,5 a 5000% w czasie ostatnich 10 lat, w skali dekady. I jest to bardzo mało problematyzowane w stosunku do tego, że wcześniej przez kilkadziesiąt lat, od kiedy zjawisko transpłciowości było badane, takich młodych kobiet, tej grupy demograficznej nie było w zjawisku transseksualizmu reprezentowanych praktycznie wcale.
No i co więcej, tutaj przecież transmężczyzna, o ile transkobieta ma dostęp do wszystkich kobiecych przestrzeni, o tyle transmężczyzna nie ma żadnego dostępu do żadnej typowo męskiej przestrzeni, na przykład nie słyszałam o transmężczyźnie księdzu katolickim, tak? Albo o transmężczyźnie, który nagle w kraju, w którym kobieta dziedziczy 1/4 tego, co mężczyzna, zaczął tyle dziedziczyć, co dziedziczy syn. Czyli tutaj korzyść jest właściwie żadna, tak, to jest raczej, znaczy ja też nie chcę oceniać, tak, my na to patrzymy jako na rodzaj takiej ucieczki od przeseksualizowanej kultury i od patriarchatu. Bardzo mi się podobało to, co, jak zdefiniowałaś gender, bo ja w ogóle wykładałam na gender studies i ja, no, tak się klasyfikuje, że jestem gender critical, ale dla mnie pojęcie gender jest okej. Okay. Ono mówi, co to jest gender. Gender to jest przypisywanie jakiejś roli. Czyli rodzi się dziewczynka i już od najmłodszych lat, to nie chodzi o malowanie paznokci, o jakieś tam takie rzeczy, bo na przykład chłopki nigdy nie malowały paznokci, tylko to jest osoba, która ma się wszystkimi opiekować, której potrzeby w większości kultur są mniej ważne, która dostaje gorsze jedzenie niż jej brat na przykład. Więc to jest gender, a nie to, że ktoś się jakoś zadeklaruje, bo to dla większości ludzi na Ziemi nie ma w ogóle znaczenia. No chyba, że właśnie jest to mężczyzna, bo mężczyzny słowo na swój własny temat jest tutaj ważne. Ula, chciałaś tutaj 2 zdanka wtrącić.
Chciałam, dlatego że bardzo, że tak powiem, uderzyła mnie ta uwaga Izy o tym, jak panowie de facto w ciągu ostatnich 2 lat w Polsce awansowali do statusu największych ofiar patriarchatu. I my tutaj mówimy o tej autodeklaracji płci, ale tak jest nie tylko w kwestii autodeklaracji płci. Widzimy również feministki głównego nurtu, które zaczynają porównywać aborcję ciąży do aborcji ekonomicznej, czyli tego, że mężczyzna, który zapłodnił kobietę, mógłby zrzec się po prostu odpowiedzialności za ciążę, a potem dziecko, które się urodzi, tak? więc nagle mamy też mężczyzn, to otworzyło drogę do po prostu też innych rzeczy, tak? Nagle mamy mężczyzn, ofiary własnego, nie wiem, no nieużywania prezerwatywy chociażby, tak?
Ale mamy mężczyzn ofiary mnóstwa innych rzeczy. Na przykład ja się spotkałam z dyskursem, że mężczyźni krócej żyją od kobiet, co jest demograficzną w ogóle prawidłowością na całym świecie. Dowiedziałam się, że żyją krócej od kobiet, bo kobiety są lepiej traktowane. Słuchajcie, w Afganistanie na przykład, tak? Albo że albo że kobiety się tam więcej kształcą. Więc no tutaj ten dyskurs ofiar jest w ogóle bardzo atrakcyjny, więc mężczyźni po niego sięgają, a to, co powiedziałaś, ten przykład, no to chyba był Maj Staśko, no chyba tak definiujesz właśnie ten patofeminizm, jeśli dobrze rozumiem, czyli już takie wykręcenie feminizmu, że można no jakąś dowolną bzdurę, dla mnie największym przykładem patofeminizmu jest się rozebrać i na swoim rozebranym ciele napisać nie jestem przedmiotem do oglądania, co jest często robione. Tutaj ten temat jest właśnie istotny ze względu na to, że mamy tę kulturę dość mocno jednak podporządkowaną nawet nie potrzebom mężczyzn, tylko zachcianką mężczyzn. No bo właśnie, czym jest na przykład pornografia i prostytucja? To nie jest potrzeba. To nie jest podstawa piramidy Maslowa, a jednak istnieje, nie tylko istnieje jako wielki biznes, wielkie pieniądze, ale jeszcze w dodatku jest przez ten patoaktywizm wychwalana. I tutaj chciałam, żebyś ty, Magda, jako osoba, która się w tej sprawie chyba najwięcej w mediach wypowiadała, żebyś o tym powiedziała. Może najpierw o pornografii.
Dziękuję, Kasia. Ja aż tak dużo się nie wypowiadałam, ponieważ chyba nikogo do końca nie interesuje, co mamy, czy co my myślimy na temat pornografii. To prawda, że pornografia to jest wielki biznes, bo zajmuje mniej więcej jakby 1/3 całego internetu. Ta suma wejść na strony pornograficzne jest dużo wyższa niż wejścia na wszystkie inne strony typu Netflix, platformy społecznościowe, Amazon, etc. Przy czym sama pornografia to jest jakby osobne zjawisko, natomiast to, co jest bardzo niepokojące i co wywiera bardzo negatywne konsekwencje społeczne, które już teraz dla nas są widoczne, to jest ta masowa konsumpcja pornografii, która toczy się, czy trwa, rozwija się od kilkunastu lat wraz z rozwojem internetu. Wydaje mi się, że akurat w polskiej debacie publicznej można jeszcze spotkać głosy, ale też niezbyt liczne, ale przebija się fakt, iż prostytucja czy ekspozycja na prostytucję, konsumpcja treści pornograficznych jest szkodliwa dla młodych ludzi, zwłaszcza dla młodych mężczyzn, którzy w ten sposób, można powiedzieć, warunkują się seksualnie, przechodzą jakąś swoją inicjację seksualną, po prostu oglądając filmy pornograficzne. Można się spotkać, że tu chodzi o takie zjawisko desensytyzacji, czyli jakby młodzi mężczyźni szukają coraz mocniejszych albo też coraz dziwniejszych rzeczy, żeby się podniecić, bo już te takie zwykłe rzeczy ich nie podniecają. Natomiast ja mam wrażenie, że my w ogóle nie mówimy o tym, że prostytucja jest też zła generalnie dla kobiet, a wręcz nam się wmawia, że prostytucja jest fajna, bo to jest forma jakiegoś wyzwolenia naszej seksualności, szukania siebie, szukania nowych sposobów na wyrażenie siebie, odkrycia różnych ciekawych rzeczy. Podczas gdy tak nie jest do końca. Prostytucja nie jest robiona dla kobiet, prostytucja jest robiona dla mężczyzn i prostytucja w bardzo dużej części przedstawia sceny przemocy wobec kobiet. Szacuje się, że to może być 1/3 treści pornograficznych, albo czasami wręcz 90% różnych treści pornograficznych. To są sceny przemocy wobec kobiet. Ja może jeszcze za chwilę tak nawiążę do tej przemocy wobec kobiet w pornografii, czyli do aktorek porno. Natomiast jednak pornografia jest też w moim przekonaniu szkodliwa dla wszystkich kobiet. Ona ma bardzo duży wpływ na nasze zachowania seksualne, na nasze formy intymności i też na nasze życie, zwłaszcza na to, że zdecydowana większość mężczyzn są pojawiają się szacunki, że no niemal wszyscy jednak są konsumentami pornografii w mniejszym lub większym, stopniu. Natomiast pornografia dla kobiet w pornobiznesie to też jest jakby osobny zupełnie temat. Tam się dzieje rzeczywista przemoc. Na takie pytanie, czym pornografia różni się od prostytucji, no to niektóre badaczki odpowiadają, że w zasadzie różni się tylko tym, że jest nagrywana. Być może tam tak naprawdę my obserwujemy dużo bardziej drastyczne sceny seksualne. Bardzo duże rozpowszechnienie chorób przenoszonych drogą płciową wśród aktorek porno. Tutaj większość tych badań koncentruje się na Kalifornii, który jest jakimś, można powiedzieć, zagłębiem światowego przemysłu porno. Szacuje się, że to ryzyko zakażeń chorobami wenerycznymi w przypadku chlamydii jest 34 razy wyższe, a w przypadku rzeżączki 64 razy wyższe niż dla populacji ogólnej. Każda aktorka porno, często również aktor w swojej karierze, jeśli w przypadku kobiet bardzo krótkiej karierze, prędzej czy później zakazi się jakąś chorobą weneryczną. Kręcenie przeróżnych scen pornograficznych nie jest konsensualne, jeśli już tutaj mamy się skupiać na zgodzie. Średnia kariera kobiety w prostytucji to są często bardzo młode kobiety w wieku 18-19 lat. Trwa od 2 do 6 miesięcy, potem mówiąc bardzo brzydko, kobieta się zużywa. I to też nie jest jakby takie zupełnie bez konsekwencji, te sceny, które kręci kobieta dla jej zdrowia, na przykład bardzo brutalne sceny seksu analnego albo sceny różnych stosunków oralnych. Więc ta prostytucja jest bardzo niepokojąca, tym bardziej, że te obrazy, które mężczyźni oglądają w pornografii, to nie są jakieś takie normalne relacje seksualne, które kobiety sobie też wyobrażają, że mają z mężczyznami, a one niestety rzutują na zachowania seksualne już w całej populacji. To jest w moim przekonaniu bardzo niepokojące. O tym mam wrażenie, że w ogóle się nie mówi. Nie mówi się też bardzo o tym, o takich innych wymiarach tego, jak masowa konsumpcja pornografii wpływa na zachowania, zwłaszcza młodych ludzi. To znaczy, nie wiem, choćby rozwój platformy OnlyFans, który też jest jakąś taką skanalizowaną, social mediową, troszeczkę zindywidualizowaną pornografią, gdzie często młodzi mężczyźni wchodzą w bardzo dziwne, takie intymne relacje z kobietami z internetu. To jest jednak kanał promocji pornografii. Też rzadko się mówi o takim zjawisku powszechnym wśród młodych ludzi, czyli wysyłania sobie nagich, intymnych zdjęć. Szacunki ze Stanów Zjednoczonych mówią, że 1 na 5 dziewczyn i 1 na 10 chłopców w wieku 13 do 17 lat już wysłało komuś swoje intymne zdjęcia. Jeśli się komuś wyśle takie intymne zdjęcia, to potem bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że one kiedyś wypłyną i taka osoba będzie już musiała przez wiele lat, nigdy nie będzie miała kontroli nad jakby swoim wizerunkiem intymnym, nad tymi zdjęciami. Pozbycie się takich zdjęć jest szalenie trudne. To się wiąże często z konsekwencjami na resztę życia, z dużą traumą. I mam wrażenie, że o tym się nie mówi. Kończąc już, bo też nie chcę przedłużać, wystarczy, my być może, jeśli nie oglądamy pornografii, to my nie zdajemy sobie sprawy, jakie treści są prezentowane w filmach pornograficznych i co oglądają mężczyźni, ale taką naprawdę mainstreamową formą pornografii, choćby nie wiem, w formie tak zwanego gonzo porn, to są jednak takie zachowania seksualne jak dławienie kobiet podczas fellatio, podduszanie kobiet, które często może się, tak naprawdę jest formą jakiegoś tam wręcz usiłowania zabójstwa, no bo to jest jednak stan zagrożenia życia, jeśli kobiety się dusi. To jest bardzo brutalny seks analny, często kilku mężczyzn i jedna kobieta. To może być też ejakulacja na twarz, czasami kilku mężczyzn, ciągnięcie za włosy, bicie kobiet, dawanie tak zwanych klapsów i plucie na twarz, formy skrajnego poniżenia i degradacji kobiet, które są mainstreamową pornografią i przy której wielu mężczyzn, zwłaszcza młodych mężczyzn, warunkuje się seksualnie, oni się uczą seksualności, uczą się, że to ich podnieca seksualnie, oglądanie przemocy wobec kobiet. Często też odczuwają przy tym wstyd i oni się też uczą tego, że tak wyglądają relacje seksualne. Wydaje mi się, że bardzo wiele zjawisk społecznych
zwłaszcza dotykających młodych ludzi, ale też nie tylko, dotyczących naszej sfery prywatnej i intymności, my nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć tego, co się dzieje wokół od paru lat, co obserwujemy, bez uwzględnienia tego faktu, czyli masowej konsumpcji pornografii przez całe społeczeństwa.
Tutaj Zuzanna chciała powiedzieć słowo.
No tak, no z perspektywy takiej psychologicznej to właśnie też pokazuje, że tutaj no, społeczeństwo jakby wypiera całkowicie istnienie czegoś innego poza dyskursem tak naprawdę, poza kulturą jako jakimś zbiorem wartości, które można dowolnie modyfikować, które nie są osadzone w żadnych uwarunkowaniach biologicznych, a układ nerwowy to też jest jakieś biologiczne uwarunkowanie, no to jest po prostu odwrażliwienie, które oczywiście to pewnie trwa jakiś czas, to oczywiście będzie inaczej przebiegało w jakichś tam granicach u różnych ludzi, tak? Nie, no i faktycznie, czyli mówi nam się, że to jest kwestia tylko wyboru i jeżeli zrobimy, prawda, tutaj taką indywidualistyczną kulturę, że kto chce ogląda, kto nie chce, to nie ogląda, kto chce, to pracuje w tym, kto nie chce, to nie pracuje, no to właściwie nie będziemy tego jakoś tam deprecjonować i mówić o zagrożeniach, o problemach z tym związanych, no to, to tego po prostu nie będzie. Ale to tak nie jest. Rozumiem, że to z twoich słów, że po prostu to wpływa na zwiększenie przemocy wobec kobiet. No, bo
tak, no są takie teorie, z którymi ja się zgadzam, że jednak pornografia, zwłaszcza we współczesnej formie i w tej mainstreamowej treści, no to jest szkoła przemocy seksualnej i tyle. Ona uczy głównie mężczyzn zachowań, które są de facto przemocą i które, uwaga, wielu mężczyzn nie widzi jako, nie dostrzega jako przemocy, ponieważ to ich podnieca.
Tutaj Kaja chciała powiedzieć, a potem oddam głos Uli i Izie, które chciały też powiedzieć o tym dyskursie wokół pornografii i prostytucji i no nie tylko o samych zjawiskach. Proszę, Kaja.
Tak, ja chciałam tutaj a propos zrobić takie w sumie przejście pomiędzy właśnie pornografią a prostytucją, dlatego że tak jak wspominałam, od 5 lat działam na Instagramie tak aktywnie i w tematach ciała pozytywności i praw kobiet i naobserwowałam się naprawdę bardzo dużo kont właśnie to, co Ula mówiła, patofeministycznych, czyli no niestety kont, które mieszają dyskurs feministyczny, często wykorzystują jakieś badania właśnie robione przez światowej sławy badaczki o przemocy wobec kobiet i mieszają to z treściami proprostytucyjnymi i propornograficznymi. Są to i edukatorki seksualne niestety, które też uważają się za feministki i właśnie feministki aktywistki i także masa młodych dziewczyn, które niestety na moich oczach jakby wyrosło już pokolenie takich dziewczyn, które jak ja zaczynałam Instagram 5 lat temu prowadzić, to one miały tam 17-18 lat, były takimi jeszcze nastolatkami i niestety jakby wsiąkając w ten feministyczny, można powiedzieć, feministyczną bańkę na Instagramie, zostały po prostu przekonane do tego, że po pierwsze, pokazywanie ciała na Instagramie bardzo rozbieranego jest super, no więc to nie ma problemu, żeby założyć sobie OnlyFans. Były przekonywane przez aktywistki te proalfonsiarskie, także które promują dekryminalizację alfonsów i sutenerów do tego, że to jest praca jak każda inna. I nawet zgłosiła się do mnie dziewczyna, która przez dokładnie ten dyskurs weszła w prostytucję i bardzo ją ta sytuacja skrzywdziła, to znaczy ona była bardzo młodą dziewczyną i po prostu myślała, że jak pójdzie na kamerki, no to nic, jakby to się nic nie stanie, bo to jest praca jak każda inna, a mężczyźni tam właśnie to, co Magda mówiła, oni na tych kamerkach na żywo poniżają, po prostu każą robić okropne rzeczy, okrutne i często te dziewczyny z tych kamerek idą w prostytucję potem jako taki kolejny krok po prostu takiego wdrażania na rynek i takiego wyzyskiwania tej młodej kobiety. Więc chciałam tutaj tylko powiedzieć, że social media mają niesamowity wpływ, jeżeli chodzi o rekrutowanie tych młodego pokolenia dziewczyn właśnie poprzez pornografię, właśnie te OnlyFansy, potem przez kamerki, aż do prostytucji. No i tutaj już oddam głos dziewczynom, żeby powiedziały więcej o tym, jak wygląda ten dyskurs i
teraz Uli oddam głos. Jakbyś powiedziała o samej prostytucji, no, która jest znacznie starszym zjawiskiem niż pornografia. Ja bym się tutaj zgodziła, że to jest tak naprawdę to samo zjawisko i to pojęcie sex work, które nas denerwuje, bo nazywa pracą wyzyskiwanie czyjegoś ciała, czy wręcz relację niewolniczą. Pod tym względem jest okej, że właśnie mówię o całej tej branży. Te prostytucje.
Ja się nie zgadzam.
Słucham? No tak, może się. Aha, a ja się z kolei tutaj chyba nie zgodziłabym z Magdą, bo mi się wydaje, że masowa konsumpcja pornografii w ogóle zmniejsza ilość seksu. Więc nie wiem, czy zwiększa ilość brutalnego seksu. To jest do zbadania.
Niestety wszystkie badania wskazują na to, że tak, zmniejsza ilość realnego seksu, ale kiedy on już się odbywa, to odbywa się w dużo bardziej brutalny i poniżający sposób, zwłaszcza, że panowie po prostu przestają być usatysfakcjonowani seksualnie normalnymi relacjami z kobietą i zaczynają wyprowadzać poza swoją sypialnię rzeczy, na które ich partnerka codzienna się nie zgodzi, tak? Więc tutaj jest tworzona dodatkowa tak jakby przestrzeń dla prostytucji, która również się brutalizuje, tak? To są te znane badania, które pokazują, że ponad 50% klientów prostytutek to są osoby o upodobaniach perwersyjnych, które nie przychodzą po seks, tylko przychodzą po to, żeby dostać dominację, tak?
I
to dominację fizyczną, brutalną i perwersyjną, tak? Więc mnie się wydaje, że to przejście, my tutaj mówimy o przejściu pomiędzy pornografią a prostytucją, ale ja też bym patrzyła na to jako na dwa, że tak powiem, zjawiska, nawet nie to, że dwie strony tej samej monety, tylko wręcz jedno prowadzące do drugiego, tak?
Więc... Kasiu, jeszcze ad vocem. A, przepraszam.
Nie, słucham, mów.
Jeszcze ad vocem, tylko takie dwa cytaty z dwóch badań. Chłopcy, którzy oglądali, konsumowali pornografię, byli 3,3 razy bardziej skłonni angażować się w problematyczne zachowania seksualne, w tym również przemoc. Inne badania. Chłopcy, którzy konsumowali pornografię, 6 razy częściej zgłaszali zachowania agresywne seksualnie. Nam się mówi, że możemy tolerować pornografię, ponieważ to jest fikcja i to nie jest prawdziwe życie. I o ile jeszcze być może dla starszych pokoleń mężczyzn, którzy w późnym wieku zaczęli konsumować pornografię, być może oni potrafią odróżnić rzeczywistość od fikcji i wiedzą, że pornografia to nie jest, to nie są prawdziwe relacje seksualne i to nie są normalne relacje z kobietami, głównie z kobietami, o tyle dla młodych mężczyzn uważam, że ta granica nie istnieje. I w tym momencie to ta fikcja właśnie, w cudzysłowie fikcja, ona kształtuje rzeczywistość, rzeczywistość intymną całego pokolenia ludzi.
Niestety, jak się, że tak powiem, żyje i pracuje z młodzieżą, to mnie się niejednokrotnie zdarzyło usłyszeć od młodych dziewczyn, że chłopcy na przykład oczekują seksu analnego na pierwszej randce. Podczas gdy one się jeszcze z nikim nie całowały na przykład, tak? Więc po prostu relacje damsko-męskie dla dorastających dziewczyn robią się nie tylko groźne, one się robią przerażające, tak? Więc musimy zacząć o tym rozmawiać, no, po prostu.
Tak. Jeszcze Iza, chciałaś coś dodać?
Ja generalnie tutaj bardzo wszechstronnie wyczerpałyście temat. Ja może bym powiedziała dwa słowa na temat tego, jak ruch feministyczny się teraz ma do pornografii i prostytucji, bo też mam wrażenie, że częścią przyczyn, dla których manify nie idą w takim zakresie albo w ogóle w tym roku, jest to, że od niedawna zaczęły chodzić w interesie praw sutenerów. I coraz bardziej jest to ewidentne i po prostu budzi wstyd i zażenowanie słusznie i jak najbardziej. A ja mam taką anegdotę też własną do opowiedzenia, ponieważ kiedyś pro bono byłam publicystką jakichś tam marginalnych feministycznych mediów, w tym takiej platformy internetowej Codziennik Feministyczny. I w jednym z tych tekstów napisałam coś takiego, że mężczyźni, którzy uważają się za feministów, potrafią nie mieć sobie nic do zarzucenia, jednocześnie korzystając z prostytucji, że nie widzą tu sprzeczności. I wyobraźcie sobie, że redakcja Codziennika Feministycznego ocenzurowała mi ten fragment i usunęła go całkowicie z tego tekstu. I jest to też o tyle znaczące, że takie bardzo symboliczne dla całego tego zjawiska, bo my nawet nie mamy negatywnie nacechowanego słowa na klienta prostytucji w polszczyźnie, czy tam w wielu językach wręcz. I to nowe podejście do zjawiska prostytucji, które chroni kobiety, a właśnie przesuwa uwagę na mężczyzn generujących popyt na to zjawisko, jest w tej chwili w mojej ocenie najbardziej feministycznym i prokobiecym podejściem.
Ja jeszcze chciałabym tutaj zwrócić uwagę na taki szczegół, żeby on nie umknął, że te środowiska queerowe jakby są na całym świecie połączone z tymi środowiskami prosutenerskimi. I ostatnio się tak zastanawiałam właśnie, czemu tak się dzieje i pomyślałam sobie, że kobieta jest po prostu dla nich tylko zabawką dla mężczyzn. Jest albo przebraniem, albo performancem, albo po prostu zabawką seksualną, tak? I że jakby tam jest jakaś spójność wartości w stosunku do kobiet. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale chciałam, żeby jeszcze to wybrzmiało, bo i we Francji były ataki transaktywistów na feministki Margaret Stern chyba, tak? I feministki, które protestowały za modelem nordyckim właśnie przeciwko prostytucji. I wiem, że w Hiszpanii też się zdarzały takie ataki, więc jest gdzieś taka tendencja i też na Ulę Kuczyńską ten atak, który był wystosowany ze środowisk queerowych, to były też środowiska bardzo silnie połączone z seksbranżą i ja jako hejtowana w 2019 bardzo dobrze kojarzyłam te osoby i bardzo dobrze wiedziałam, że atak na Ulę i potem ten atak na mnie, jakby, że one były inspirowane mocno, że tak powiem, też właśnie tymi środowiskami i zemstą za to, że jakby wyrażałyśmy ten pogląd publicznie negatywny, znaczy nie negatywny pogląd, znaczy no, krytykę prostytucji, tak, że po prostu śmiałyśmy publicznie w dyskursie feministycznym namieszać, więc zresztą ja tak poznałam Izę i potem Ulę i Magdę.
Mnie na chwilkę wywaliło, ale chciałam powiedzieć, że z tych takich absurdów mnie strasznie uderzył ten gołąbek pokoju w uprzęży BDSM, bo to w ogóle ten kult BDSM jest dla mnie czymś niesamowitym w ogóle. Znaczy nie oceniam nikogo, kto lubi BDSM jakieś konsensualne w swoim jakimś tam gronie, natomiast to jest to wszystko, to jest na przykład promowanie tej brutalnej prostytucji, do której się trzeba przecież znieczulić, no bo żeby być, performować BDSM, które boli, no to trzeba się znieczulić, to jest też to, o czym ty, Magda, mówiłaś. Te kwestie, no my mamy na przykład taką bardzo słabą publicystkę, ale głośną, Karolinę Rogaską, która zawsze to łączy i która w każdym zdaniu łączy LGBT z prostytucją. Moim zdaniem to jest w ogóle obraźliwe dla gejów i lesbijek, którzy wcale nie chcą być z czymś takim kojarzeni. Teraz chciałam poprosić o głos Martę, która by to spięła, jakby tak kulturowo to wszystko, o czym mówimy.
A czy ja mogę jeszcze jedno zdanie, bo jednak to, co mnie najbardziej w tym wszystkim szokuje, to to, że mamy komentatorki, które są właśnie lepiej sytuowane, są wykształcone, mają jakiś tam wyższy kapitał i one pchają ten temat właśnie sex worku, wiedząc doskonale, że to nie będzie dotyczyło ich, że one się na to nie zdecydują z różnych przyczyn, nie opowiadają o tym dlaczego, ale jakby o tym nie piszą, bo one się tym nie zajmują najczęściej, ale bardzo to gorąco popierają, zdając sobie moim zdaniem sprawę z tego, że to będzie dotyczyło przede wszystkim kobiet, które będą w trudnej właśnie sytuacji finansowej, że to jest taki czysty wyzysk, po prostu jest taki czyste, taka opresja kobiet z klas niższych, z środowisk robotniczych właśnie, czy bez jakiegoś tam wyższego wykształcenia. Bo oczywiście czasami w tych mediach zdarzają się jakieś tam przykłady kurtyzany, tak można powiedzieć, bo takie przykłady są wybierane, jakiejś wyjątkowej prostytutki o wyjątkowej pozycji, no ale większość z nich nie jest w takiej sytuacji. One się decydują na to z desperacji, tym bardziej jeszcze młode dziewczyny, które mogą po prostu uwierzyć, bo jeżeli taka profesorka popiera, jakaś tam znana aktorka popiera, no to czemu by nie uwierzyć, że to jest dobra ścieżka kariery? I to mnie po prostu bulwersuje. No to jest coś niebywałego, że elity społeczne po prostu puszczają młode dziewczyny w taki kanał. To się może skończyć utratą zdrowia i życia, no bo tam przecież ryzyko, z tego co wiem, z waszych analiz właśnie, Magdy, Zizy czy Uli, no to tam ryzyko utraty po prostu bycia pobitą, zgwałconą, no jest olbrzymie.
Ale nie ma mikroagresji. Dobrze. Marta, chciałam cię poprosić o jakąś taką klamrę, co te w ogóle zjawiska razem znaczą tak kulturowo dla ciebie?
Znaczy, jak myślę o tym, co one dla mnie znaczą, to przypomina mi się to, jakie było wyjaśnienie, dlaczego nie ma w tym roku Manify w Warszawie. Tam przełożyli na kwiecień, jak będzie, nie wiem, dobry humor czy coś. I to było, miałam tak, jak czytałam, to chyba pani Korolczuk tak to tłumaczyła, to ja odebrałam, jak mi ktoś mówił, że wiesz, no, spotykałyśmy się tak co roku z koleżankami, ale cholera jasna, w tym roku się pokłóciłyśmy, coś nie pykło, tam nie wiem, Zosia powiedziała coś Marysi i już się nie lubimy. I mnie to zastanowiło, bo z waszych, prawda, rozmów, my mówiąc o feminizmie, o tym, dlaczego feminizm jest dla nas ważny, sięgamy 5 lat do tyłu, 10 lat do tyłu, sięgamy do czasów, do naszych matek, sięgamy do czasów, kiedy byliśmy nastolatkami i możemy sięgać jeszcze dalej, możemy sięgać do XIX i XVIII wieku, a wniosek z tego jest taki, że feminizm to jest ciężka, niewdzięczna robota, która trwa i trwa i trwa i to, czy my się czujemy akurat wypalone, czy nie, to nie jest za bardzo istotne, to znaczy trzeba się trochę przemęczyć i iść dalej. I ma to, myślę, związek z tym, że to, co mnie boli w feminizmie i mam wrażenie, że jest to problem, którego mogę powiedzieć, że ja sama byłam ofiarą, to znaczy, że uważam się za feministkę, ale przez długi czas jakoś tak bezkrytycznie podchwytywałam feminizm trzeciej fali, który za bardzo się nie przydaje, on nie daje odpowiedzi na wiele pytań i nie wiem, czy jest dla kobiet. Jak się na przykład sięgnie, na przykład się okaże, jak się sięgnie do tekstów feminizmu drugiej fali i ma się wrażenie, że naprawdę ktoś wiele razy miał bardzo mądre uwagi i wpadł na wiele rzeczy i może my byśmy były już mniej w kompletnym kanale, gdybyśmy my się do tego odwoływały, w związku z czym w feminizmie generalnie boli mnie matkobójstwo i boli to, że nie ma kontynuacji. Szczególnie, że wszystkie problemy, o których my mówimy, no tutaj ja, prawda, zaś mówiłam, że jest coś tam internet niedobry, no my stwierdziliśmy, że się poznaliśmy w internecie, otóż my wszystkie jesteśmy dorosłymi kobietami. I dla nas internet może być narzędziem, którego jakoś będziemy korzystały i wyjdziemy na plus. Internet jest niebezpieczny dla młodzieży i chciałabym w ogóle zauważyć, że tak jak robiłam sobie małą kwerendę, znaczy to jest wrażenie, które mam już od dawna, że kiedy się mówi o feminizmie, znaczy kiedy się mówi o kobietach, o młodych kobietach i o tym, jak na nie wpływa internet, to od razu obowiązkowo zaczynamy mówić o tym, że no co prawda w tym internecie się dzieje dużo złych rzeczy, ale z drugiej strony, nie wiem, jakieś tam 15-latki czy coś mogą wyrażać własną sprawczość, że realizują, że to jest empowerment, takie różne no, rzeczy, które nie mają za bardzo sensu, tak naprawdę weźmiemy pod uwagę rzeczywistość tego, co się może przydarzyć w internecie. Natomiast o wiele więcej takiego trzeźwego realizmu znajdziemy, jeśli mówimy w ogóle o internecie, o technologiach i młodzieży. Czyli że na przykład, że bardzo mi się podobał był w ostatnim Nowym Obywatelu wywiad z panią Magdaleną Bigaj, która właśnie zajmuje się szkoleniami dla młodzieży, dla rodziców odnośnie korzystania z nowych technologii, odnośnie korzystania z internetu. I to jest osoba, która szczerze mówi, że w internecie czyha na nas niesamowicie dużo złych rzeczy, szczególnie od momentu, kiedy internet stał się formą zarabiania pieniędzy. To jest miejsce, gdzie szuka nas bardzo dużo ludzi, którzy chcą sprzedać nas, kupić nas, chcą wyciągnąć od nas pieniądze. I tak jak my jako dorośli ludzie możemy mieć do tego jakiś dystans, też nie zawsze, to absolutnym, no bardzo takim utopijnym, nierealnym podejściem jest zakładanie, że inaczej, że poradzą sobie w tym młodzi ludzie, którzy dostają tablet albo smartfona do zabawy, żeby się czymś zająć w wieku, nie wiem, kilku lat albo nie, jak nie miesięcy. Więc jakbym miała coś spiąć, to i już wiemy, że tak, no, tak jak powiedziałam, ten brak ciągłości wynika z tego, że zawsze jakąś matkę tam trzeba, nie wiem, poświęcić. I chciałam, żeby tego nie było, ponieważ tak naprawdę takie pojęcie binarności, że o, mamy, nie wiem, młodą kobietę, która co prawda cierpi strasznie, uważa, że jest brzydka i że się zestarzeje i niedobrze, a z drugiej strony mamy tę, prawda, nie wiem, od której się, nie wiem, 25 lat, czy jaka jest ta granica, kiedy kobieta zaczyna się starzeć według mężczyzn, którzy nigdy z kobietami nie mieli do czynienia, ale...
50 kilo.
18.
Znaczy, ja bym powiedziała, że 18 lat i 18 kilo, coś takiego, nie wiem, w każdym razie tak naprawdę my żyjemy w takiej ciągłości, to znaczy my jesteśmy świadome tego, że kiedyś byłyśmy młodsze i jakie wtedy miałyśmy problemy i że już niektóre problemy sobie rozwiązałyśmy i ułożyłyśmy. I myślę też, że młode dziewczyny patrzą do przodu i widzą nas i nie wiem, może bym chciała, chciałabym, żeby młode dziewczyny chciały się starzeć, żeby zobaczyły, że może to nie jest, wiadomo, że ktoś ci tam powie, o nie wiem, tam masz, że na przykład, no nie wiem, pamiętacie tą słynną sprawę jak Billie Eilish, która jeszcze jako nastolatka została gdzieś zdybana na jakimś parkingu i w końcu była nie w takich bardzo workowatych sportowych ubraniach, tylko miała na sobie koszulkę na ramionczkach i shorty, no i miała taką okrągłą figurę pełną, nie powiedziałabym, że nadwagę, ale po prostu wyglądała dojrzale, jak dojrzała kobieta i się ci wszyscy mężczyźni, którzy się tam, nie wiem, jeszcze dzień przedtem się ślinili, marzyli o tym, żeby zdjęcia Billie Eilish nago, fansa i tak dalej, nagle się okazało, że ona wygląda jak matka. Jak matka, tak, matka mamuśka, która jeszcze nadużywa wina. I tak pomyślałam, że chciałabym, żeby tak nie było, że właściwie kobiety są za każdą oznakę, jakąkolwiek oznakę dojrzałości są piętnowane. Chciałabym, żeby tak nie było. I żebyśmy to sobie zapisały i pamiętały.
Tak trochę mówisz, jakbyśmy reprezentowały tutaj pokolenie rodziców, tak? Czy to jest celowo taka, że nie jesteśmy już tymi dziećmi, które robią bunt przeciwko rodzicom, tylko wcielamy
się? No nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Ja wiem, że jak tu patrzę, to chyba w większości nie jesteśmy dzieciate. Może po pół, nie wiem. Chodzi o to, że...
Czy są dzieciate?
Tak, są też dzieciate, tak. I chodzi mi o to, że jakby my wychowujemy dzieci jako społeczeństwo, uważam. I to, że ktoś nie chce mieć... Może jest trochę samolubny, ma prawo. Uważa jakoś, nie widzi siebie jako niańki 24 godziny na dobę. Nie chce mieć dzieci na głowie, ich nie ma. No i tak wyszło. Natomiast my jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za młodszych od nas ludzi. Jesteśmy odpowiedzialni za wskazywanie im dobrej drogi, za edukowanie i prowadzenie jakoś ich do przodu. W związku z czym takiej dychotomii, że matki są od opieki, a reszta jest od śmiania się z matek, że się załapała na życie bez odpowiedzialności, to jest nieprawdziwe. I ja, nie mając sama dzieci, z radością wchodzę w rolę, nie wiem, starej ciotki mogę wejść na przykład z przyjemnością. I tak uważam, po prostu uważam, że to się zaczyna w pewnym wieku zauważać, że jesteśmy za ludzi mniej od nas doświadczonych, w pewien sposób odpowiedzialni, nawet jak nie chcemy się nimi opiekować 24 godziny na dobę.
Ja i nawet jeżeli nie będzie to brzmiało tak jakoś super konstrukcyjnie, jakby niektórzy chcieli. Katarzyna, chciałabym, żebyś ty powiedziała coś o tej roli w ogóle macierzyńskiej, bo tutaj padła taka metafora, nie wiem, która z was to powiedziała, chyba Zuza, że, no, że właściwie mamy taki, feminizm jest trochę taki jak macierzyństwo. No to nie jest tak, że się pokłóciłyśmy i w tym roku feminizmu nie będzie, bo coś. Tylko że to jest jakby taka odpowiedzialność, tak? Jak ty to widzisz? Masz wyłączony ten mikrofon.
Okej. Okay. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć dwie rzeczy, które mi utknęły. No rzeczywiście, mając dzieci, nie można się na nie obrazić, chociaż człowiek niejednokrotnie by bardzo chciał. No bo to jakby jest trochę szersza i głębsza sprawa niż nasze emocje, które pojawiają się i znikają, czego się uczymy w procesie właśnie bycia dojrzałym człowiekiem. Natomiast pomyślałam sobie, że jakby cenna jest uwaga Marty o tym, że żeby móc się odwołać do tekstów, to trzeba było jej przede wszystkim przeczytać, nie? I mówię tutaj o tych tekstach drugiej fali feminizmu i w ogóle o książkach o feminizmie. Mam wrażenie, że niestety część tych wszystkich rzeczy została być może w imię takiej dobrej pop edukacji no podana w bardzo, bardzo prosty i przystępny sposób, czasami za prosty i za przystępny. To spowodowało, że zrobił się nam taki miszmasz, że okazuje się, że wszyscy się ze sobą, jakby wiecie, w tym feminizmie wszystkie się ze sobą zgadzały zawsze po prostu, one tak jakby jedną miały teorię, jeden pomysł na to wszystko i właściwie sobie wybieramy, że to nam się podoba albo to, albo tamto i że to do tego tak niestety doszło. I chciałam też powiedzieć o tym, że to, co mówicie o tym, jak oddziałuje pornografia i jakby jak to jest sprzężone z prostytucją na jakby umysły młodych chłopców, jest mi to bardzo bliskie, bo ja jestem matką chłopców, którzy kiedyś też będą mieli dostęp do komórki i zapewne szybciej sobie poradzą z obsługą tego niż ja. W związku z tym no myślę, że tutaj ten jakby trzeba i umieć w tą młodość i w tą starość, nie? Że jakby fajnie jest być młodym, to niestety mija bardzo szybko, chociaż nie jesteśmy jakieś, wiecie, no nie jesteśmy w wieku mojej babci, która ma 91 lat.
Nie jesteśmy stare.
Stare, no, a tak się już trochę, nie wiem.
Zauważa, jeszcze nie jesteśmy, myślę, że kiedyś będziemy, jeśli no będziemy miały szczęście, no, i dożyjemy takiego wieku.
Dlatego wiecie, no jakby nikt nie zaprasza mnie do telewizji, żeby mi opowiedziała coś o feminizmie, tylko o siwych włosach, nie? Bo to jest tak nieprawdopodobna rzecz, że ktoś ma siwe włosy, że wiecie, dobrowolnie. No i to jest to, do czego są potrzebne kobiety, nie? Do wyglądania nawet jak nie bardzo w ogóle. Słuchajcie, to ja podsumowuję moją część tutaj, powiedzmy, bo też widzę pewne ruchy na moim szpiegowskim sprzęcie podnoszące się.
Samożycie. Ula, powiedz, chciałaś tutaj. Także, dziękujemy ci bardzo, że wyrwałaś ten czas.
Jeszcze jestem, ale wiecie, nie patrzę.
No, jak długo? No, ja chciałam powiedzieć, że wiecie, no właśnie doszłyśmy do tej refleksji o czasie, ale starzeć się to jest przywilej, który nie każdemu jest dany.
Ale kobiety żyją znacznie dłużej niż mężczyźni w Polsce, różnicą.
Ale to nie znaczy, ale to nie znaczy, że są wieczne i to nie znaczy, że po drodze nic się nie zadzieje, tak? Po prostu my jesteśmy, nie jesteśmy stare, ale jesteśmy na tyle dużymi dziewczynkami, żeby już sobie z tego zdawać sprawę, tak? I to jest straszne też, jak tak się słucha, że we współczesnym dyskursie nie ma, jest bardzo mało refleksji nad tym, że to prawda, że świat nigdy nie był dla kobiet bardziej przyjazny niż jest w tym momencie, tak? Ale wszystkie zmiany, które się teraz dzieją, w tym zmiany społeczne, no one nie zawsze odbywają się z korzyścią dla kobiet, tak? Jak chociażby podsumowując tematy, które żeśmy tutaj poruszyły, a których żeśmy żadną miarą nie wyczerpały i listy tematów też żeśmy absolutnie nie wyczerpały. Natomiast refleksja nad tym jest naprawdę niepogłębiona i ja bym bardzo chciała, żeby feminizm służył między innymi do tego, żeby nie było straszne dorastać w kobietę dla dziewczynek i żeby nie było straszne stawać się potem dojrzałą kobietą.
I żeby się tego w ogóle nie bać. Bo ze statystyk wynika, że kobiety się ze sobą coraz lepiej czują.
No, wychodzi na to, że straszna jest kobiecość, tak? Po prostu kobiecość jest straszna. Więc, a ona nie musi być.
Wcale nie, taki, musi nie, taki być. Diabeł, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Proszę, Zuzanna, tutaj z kolei taki...
Mam powiedzieć coś mądrego.
Coś mądrego, coś tego podobnie
oczekuję. Albo coś tak... które mogłyby to spiąć. Nie no, oczywiście żartuję trochę, ale tak faktycznie jak myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że być może wirtualizacja tej kultury właśnie, czyli no, przebywanie ciągle w internecie, całe pokolenie, które wyrosło z takim przeświadczeniem, że no, materia nie robi dużego oporu, tak? Można zmienić awatara, można sobie zmienić nick, że gdzieś tam tożsamość wykreować. No, bardzo dobrze przyjęło taki pogląd filozoficzny, to jest konstruktywizm społeczny, to się nazywa, czy mam taką wiarę w to, że właściwie właśnie uwarunkowania materialne nie istnieją, natomiast możemy dowolnie poprzez kulturę kształtować to, jak to życie ludzkie będzie wyglądało, poprzez na przykład manipulacje pojęciami, no to właśnie takie, w ten sposób zniesiono pojęcie kobiety, tak? To znaczy ono przestało cokolwiek oznaczać. I wydaje mi się, że to też trochę może jest wina feminizmu, że za mało podkreślał w pewnym momencie rolę technologii, która się przyczyniła, która stworzyła w ogóle warunki do emancypacji kobiet. Za mało się o tym mówi, że bez uprzemysłowienia i takiej pracy poza domem, bez urbanizacji, nie byłoby takiej swobody indywidualnej samorealizacji, nie byłoby tej kultury, która daje takie możliwości wyboru jak dzisiaj. I na to dopiero weszły sufrażystki, które rozumiały gdzieś tam ten duch czasu i mogły podnosić postulaty polityczne, doprowadzając do jakby ich urzeczywistnienia. Ale a nacisk feminizm położył na rewolucję seksualną, mam wrażenie, która trwała tam lata 60., 70., na te ruchy emancypacyjne, tak jakby one właśnie wzięły się no, z jakiegoś ducha. Właśnie z ducha zupełnie, czyli po prostu ludzie kiedyś się obudzili i postanowili zawalczyć o swoje i dzięki temu, prawda, tutaj mamy na przykład prawo do aborcji, czy równe prawa wyborcze kobiet, czy mamy też prawa właśnie osób homoseksualnych do zawierania związków. A to jest nie tak, gdzieś zatracono po prostu moim zdaniem perspektywę. No i dzisiaj się to ciśnie dalej, doprowadzając do absurdu. Manipulacje właśnie pojęciami powodują, że z czego sobie nie zdają ludzie sprawy, że no, polityki antydyskryminacyjne nie mają sensu, bo musi być najpierw jakieś pojęcia służą do tego, żebyśmy mieli jakąś wspólnotę, no, kogo ma dane prawo dotyczyć, prawda, w jakim zakresie. Jeżeli na przykład słowo kobieta nic nie znaczy, no bo to może być na przykład też mężczyzna, który odczuwa dysforię płciową i on nazywa się kobietą, może to być zmienne też u tej osoby, bo może to być raz tak, raz inaczej, bo jest ten gender fluid, te różne, prawda, w trakcie, pomiędzy, tak, tożsamości, które oni wymyślają, tutaj jak współcześnie, no to wówczas nie ma w ogóle sensu, no nie wiadomo dla kogo po prostu tworzyć te prawa. Identyczna sytuacja też, jeżeli chodzi o pary jednopłciowe, no bo jeżeli mamy, tak jak tutaj często też się taki, no dla kogoś to nie jest tajemniczony w to, jak wygląda ten współczesny aktywizm, no to może to być szokujące, no ale mamy na przykład lesbijki z penisem, tak, no i teraz albo mamy na przykład mężczyznę, który jest w związku małżeńskim, on zmieni tożsamość społeczną, będzie funkcjonować jako kobieta i on wówczas deklaruje, prawda, że jest lesbijką, no więc wówczas dla kogo właściwie mają być związki jednopłciowe? To są takie przykłady, no więc się powoli wycofuje wszelkiego rodzaju takie polityki, tylko nie mówiąc o tym wprost, tak jakby można było podyskutować, na przykład o parytetach, prawda, czy to jest część kobiet uważa, że to im pomaga, część nie. Można by było dyskutować o różnych rozwiązaniach, natomiast tutaj się tego nie robi, tylko tą, pompując tą ideologię, znosi się feminizm. No, dlatego nie odbyła się moim zdaniem ta manifa, że po prostu one urabiając tą swoją teorię i włączając poprzez pojęcie takie jak intersekcjonalność, teraz to kolejne grupy, chociaż błędnie rozumiano intersekcjonalność, bo w tym pojęciu w ogóle nie o to chodziło, żeby każdy aspekt jakiejś tożsamości, czy też może właśnie klasy i klasa danego człowieka, bo ja jednak uważam, że kobieta no to jest raczej oparta, to jest, znaczy raczej, na pewno jest tutaj w polityce antydyskryminacyjnej oparta na warunkach materialnych, no, ale powiedzmy, że oni włączają różne aspekty, czyli że na przykład ktoś jest i kobietą, i lesbijką, i osobą niepełnosprawną, i ma taki kolor skóry, takie pochodzenie, i to wszystko musi być raptem uwzględnione, tak jakby każdy indywidualny aspekt tożsamości, łącznie dzisiaj z zaburzeniami psychicznymi, z jakimiś, ma być upolityczniony. Jeżeli upolityczniamy wszystko, upolityczniamy jednostkę, nie jest możliwe tworzenie żadnych grup, które mają wspólnotę interesu, które mogą się ze sobą połączyć, więc doprowadzamy do jakiejś totalnej atomizacji, no bo jakieś takie mi się słowo, no ale tak, no to, że ludzie nie mają ze sobą nic wspólnego i właściwie są takimi jednostkami, jest to takie wyrównanie w takim jakimś sensie, od którego już zaczęto odchodzić, dostrzegając, że no na przykład kobiety, które zachodzą w ciąży, to jest stan naturalny, powinny być tym stanem uwzględnione, tak? W związku z tym tworzy się pewne mechanizmy, na przykład dla matek, umożliwiające im równy udział w życiu społecznym. W takiej perspektywie, gdzie wszystko jest równe, jakby każdy aspekt jest polityczny, jednocześnie żaden nie jest, no to nie ma możliwości, żeby to funkcjonowało. No są takie rzeczy, które mi się nasuwają. No i to, co tutaj była mowa też o, oczywiście też w ramach tej manipulacji kulturą, to się wydaje chyba aktywistom, że po prostu da się w ten sposób stworzyć jakiś idealny świat być może, no to się kwestionuje każdą normę jako opresyjną. To jest też w ogóle totalnie nienaukowe na przykład, tak? Bo wszystkie aspekty, jak się bada, to one się bada przecież liczbowo bardzo często. Na przykład ludzie mają, nie wiem, określoną długość kończyn, średnio mają taką i taką, ale podajemy też przedział, jaka jest najniższa wartość dotąd odnotowana, jaka jest najdłuższa dotąd odnotowana, najkrótsza i najdłuższa, tak? Więc
ale aktywiści, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, aktywiści w ogóle nie rozumieją, na czym polega statystyka, na czym polegają...
Tak, to prawda, tak.
Tyle, czy takie rzeczy...
Tak, no i tutaj wchodzi problem, dlatego na przykład mogą wprowadzać, uważać, że mężczyzna, który odczuwa dysforię płciową, może uczestniczyć w konkurencjach sportowych. Oni nie rozumieją, że my mamy wyniki, które już dają praktycznie niepodważalność tych szacunków, jak średnio kobieta wysoko i mężczyzna skacze, jak średnio biega szybko i tak dalej. To nie jest rzecz, którą możemy przemodelować po prostu własną wolą, nie wiem, albo próbą narzucić to wszystkim innym, żeby oni myśleli tak, jak my chcemy i wówczas magicznie stanie się...
Tak, albo tabletkami. Tak.
Nazywam to świat w głowie. Jeżeli świat w głowie ma projektować ten świat realny, a nie odwrotnie, no to jest właśnie takie marksistowskie. No Marks mówił, byt określa świadomość. Można powiedzieć, że trochę przesadził, bo świadomość też określa byt, ale na pewno nie tylko świadomość określa byt, a wokeness to jest dokładnie świadomość, która uważa, że decyduje, jak będzie wyglądał byt.
Tak, coś ale takiego. Teraz do czego jeszcze ciekawego doprowadzają? Ostatnio były protesty jakieś w Wielkiej Brytanii. Ja nie znam dokładnie szczegółów, jak zorganizowana jest tam szkoła. Przeczytałam jedynie, że chodziło też między innymi też o koedukacyjne toalety. I ktoś może pomyśleć, że to jest trywialna rzecz, no ale nie, wydaje się, że ludzie przestali rozumieć i trzeba im zacząć tłumaczyć od nowa właśnie rzeczy, które dla poprzednich pokoleń na podstawie tylko doświadczenia były oczywiste i trzeba tłumaczyć ludziom na przykład, czemu dziewczęta mogą potrzebować intymności, czemu mogą potrzebować prywatności w toalecie, dlaczego chłopiec w toalecie w okresie dojrzewania nie jest jednak świetnym pomysłem, dlaczego, nie wiem, mężczyzna w toalecie dorosłej kobiety nie jest dobrym pomysłem, czemu ludzie niekoniecznie czują się dobrze po uprawianiu seksu z kimś, do kogo czują obrzydzenie. Dlaczego sama rekompensata finansowa nie wystarcza najczęściej, żeby te traumy potem pokryć? Musimy, po prostu zaczynamy dyskutować dzięki tym ich manipulacjom na pojęciach, zaczynamy dyskutować coraz więcej spraw i coraz trudniej jest obronić w ogóle prawa. Ja bym chciała na koniec tylko właśnie powiedzieć, że no, ja myślę, że większość z nas rozumie tutaj po prostu politykę antydyskryminacyjną, czyli taką, czy feminizm w ogóle, no jako obronę praw kobiet. Kobiet jako osobników po prostu żeńskich naszego gatunku, jest to oparte na naszych warunkach fizycznych, nie jest to nasza tożsamość, to znaczy, że po prostu my się takie rodzimy, tak jak rodzi się człowiek na przykład z określonym kolorem skóry. I tutaj się tego nie kwestionuje. Nie jest to tożsamość, bo są pewne takie, które są bardziej, w większym stopniu dyskutowalne, na przykład, nie wiem, narodowo. Można by było zmienić, można mieszkać w danym kraju, być może identyfikować się duchowo z kulturą innego kraju. Tutaj nie ma jakby... Dyskryminacja kobiet oparta jest na tym, że społeczeństwo po urodzeniu zidentyfikowało tego osobnika jako kobiety i po prostu ona podlega określonym uwarunkowaniom. No i feminist tak rozumiany, bym tylko jeszcze chciała, że trzy słowa, bo ja tak miałam bez innego na zakończenie, więc po prostu jakie tutaj, o jakie rzeczy może walczyć taki feminizm, nie? No jasna sprawa jest, że jeżeli mówimy o uwarunkowaniach biologicznych, no roli reprodukcyjnej po prostu, tak? Roli kobiety w rozmnażaniu, No i chęci gdzieś tam kontroli tego procesu. To są to oczywiście wszystkie kwestie związane z autonomią cielesną, z kontrolą własnej płodności, z kontrolą macierzyństwa. Są ciężarzysta sprawa aborcji u nas też czasami pomijana, ale no na przykład mężczyzna może u nas sprawić się ubezpłodnić, kobieta nie. Natomiast są to też cała, ale dalej jest też cała opieka okołoporodowa, prawda, jest... Są te godne warunki związane z porodem, są potem z, właśnie już z macierzyństwem, żeby na przykład hojne zasiłki też dla osób, które, kobiet, które się opiekują no, dziećmi niepełnosprawnymi, tak? To jest też istotna kwestia. No, ale są to też
osobami starszymi, ale to, już będzie, ale to już będzie następny temat, ponieważ już przewidziałyśmy czas 1,5 godziny, więc jeszcze słowo, Zuzanna. Ja chciałam powiedzieć, że jestem po prostu tutaj bardzo podniesiona tym, jak bardzo dużo osób nas oglądało. Bardzo dziękujemy za to zainteresowanie. Świadczy dla nas ono o tym, co przewidziałyśmy jakoś na początku, no ale nie byłyśmy do końca pewne, czyli po prostu, że jesteśmy potrzebne, nasza dyskusja jest dla Was ważna i obiecujemy, że będziemy ją kontynuować. Proszę, Zuzanna.
Ale czy ty mi dajesz, żebym ja jeszcze dodała o tak, co możemy walczyć?
Tak, tak?
Dobrze, no to trochę takich kwestii jeszcze jest. Czasami mówi się o badaniach, które nie są prowadzone na próbach kobiecych. Na przykład o medycznych badaniach, o testowaniu różnego rodzaju leków. Choć tutaj też jest problem dyskusji nad wpływem antykoncepcji, różnych rodzajów antykoncepcji i zapłodnienia, prawda, też na nasze zdrowie. To są wszystko takie tematy, które chodzi o to, żeby domyślnie nie był we wszystkim po prostu osobnik
męski. I na tym może zakończymy, bo tak, różne są zmiany, pojawiają się medycyna, na przykład antykoncepcja. Internet, czyli jakiś inny sposób komunikowania i tak dalej. Ale jeżeli my przy tym, jako feministki, jako kobiety, nie będziemy czegoś robić, to samo z siebie te zjawiska nie będą nam służyły. Po prostu, no i tutaj na tym bym zakończyła, na tym, że czy materia, czy internet, czy duch, czy cokolwiek innego, w tym wszystkim musimy jakby przejawiać taką nieustanną troskę, bo inaczej się nie da. No jesteśmy w tym sensie po prostu potrzebne.
Ale troskę dodałabym tylko, że jest to troska o siebie.
Jest to też troska o siebie, tak jak wyraziłyśmy wszystkie w naszych życzeniach. Dziękujemy Wam bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Dzięki.
Dzięki, Zagia.
Dzięki.
Dzięki wszystkim.
Dzięki.
Dobranoc.
Dzięki.